przed wakacjami Jack umówił się z Pilem, że będą razem siedzieli. Obaj są spokojni i porządni. Często nawet wracają razem ze szkoły. Za Jackiem siedzą Morris i Charlie. Charlie ma zegarek. Przed nim usiadł Dick, ale zamienił się z Adamsem, bo woli siedzieć z Harry na pierwszej ławce, a im wszystko jedno. Tylko Garis trochę będzie przeszkadzał, bo lubi się kręcić i rozmawiać podczas lekcji, ale można mu powiedzieć. Zamiast Garisa miał siedzieć Wilson, ale Wilson nie wiedział, że Dick się przesiądzie, a z Dickiem nie chciał siedzieć, bo się raz strasznie pokłócili i Dick powiedział coś na jego ojca. Dick umie być cichą wodą i tylko dziewczynki myślą, że takie niewiniątko, bo się nie bije i zawsze porządnie ubrany, uczesany i czysty. Jack jest zadowolony ze swego miejsca i z całej szóstki. Rok szkolny zapowiada się dobrze. Nowa pani go nie zna i Jack postara się, żeby jej czym znowu nie rozgniewać jak tamtą. Wtedy był jeszcze mało doświadczonym uczniem, więc nie wiedział, ale teraz już wie. Pióro też znalazł i ojciec z pewnością kupi mu scyzoryk, więc już nic nie będzie brakowało. Jack jest spokojny o siebie. Dobrze, że Phil siedzi daleko. Usiadł z Alanem na ostatniej ławce, a Doris Aniołek siedzi w innym rzędzie zupełnie i można nie mieć z nią nic do czynienia. Ani przeczuwał Jack, jakie mu grozi niebezpieczeństwo, bo paniom się zdaje, że tylko łobuzom zależy na tym, żeby gdzieś siedzieć, żeby nie było widać i żeby mogli dokazywać. A nie wiedzą, że jak człowiek ma przez cały rok z kimś razem siedzieć po 4 godziny dziennie, to musi dobrze się zastanowić, żeby potem nie miał przykrości. I po co się wtrącać? Jednemu chce pani dogodzić, że niby ma krótki wzrok albo mały, sadza go na pierwszej ławce, a on nienawidzi pierwszej ławki. A inny jest znowu zły, bo zazdrości. I trudno powiedzieć, czy lepiej, żeby łobuzy siedzieli na pierwszej czy na ostatniej ławce, czy razem, czy osobno. Alana w zeszłym roku pani aż 4 razy przesadzała, a Phila nawet trudno policzyć. Oni sobie nic z tego nie robili, tylko innym, spokojnym zatruwali życie. Nawet sami uczniowie mogą się pomylić. Gdyby Jack znał Charlie tak, jak go później poznał, to wolałby nie korzystać z jego zegarka, byle był daleko. No, ale uczeń lepiej wie niż pani, gdzie i z kim chce siedzieć. I co by to było, gdyby pani naprawdę posadziła Jacka z Alanem? Ile kłótni i skarg, a może i bójki na lekcji, w przerwie i na ulicy? Pani przesadzi i zapomni, a ty się potem morduj przez całe 4 kwartały. Alan, uspokój się, mówi pani. Proszę pani, bo Phil mi przeszkadza. Uspokój się, Phil. Proszę pani, Alan przeszkadza. I pani im wierzy. A klasa wie doskonale, że obojgu przeszkadza szkoła, że woleliby latać po ulicy albo na podwórku i żadne przesadzanie nie pomoże, tylko w całej klasie zepsuje porządek. Ale pani wierzy. Niech Jack Fulton siądzie na ostatniej ławce, a ty siądź z Pilem, mówi pani. Jack zaczął powolusieńku zbierać manatki, aż pani powiedziała, no prędzej. Pil spojrzał na Jacka ze współczuciem, choć i jemu było niewesoło. Co robić? Przecież to niemożliwe. Ale spierać się z panią nie będzie. Phil był odważniejszy. Ja nie mogę tam siedzieć, powiada. Dlaczego? Już ja wiem dlaczego. Więc powiedz, bo i my chcemy wiedzieć. Mama nie pozwoliła. A skąd mama wiedziała, gdzie ty masz siedzieć? Klasa przycichła. Wszyscy zaciekawieni czekają. Proszę pani, doktor zabronił. Koło okna nie mogę, zaraz bym się zaziębił. I Phil zaczął kaszleć tak, że niektórzy nawet uwierzyli. Pani, rozumie się, też uwierzyła i dała spokój. Ale Jack bał się jeszcze długo. A na pauzie Phil zaczął skakać i klaskać w ręce. A tą panią nabrał dopiero. Bo w zeszłym roku pani posadziła Sandersa daleko od okna, że niby mizerny i kaszle, a od okna wieje. I Phil w samą porę przypomniał sobie tę bajdę. Więc siedzi Jack i myśli o scyzoryku. Najważniejsze, przypomnieć ojcu niby przypadkiem. Na przykład będą szli tak we dwójkę, Jack zatrzyma się przed wystawą i powie: patrz ojczulku, jaki ładny scyzoryk. Jeżeli ojciec od razu sobie nie przypomni, Jack doda po chwili: pytałem się, ile kosztuje, wcale nie drogi. Może jeszcze powiedzieć, że nauczycielka rysunków jest bardzo surowa i żąda, żeby dobrze temperować ołówki. Przecież wstyd i nieprzyjemnie przypomnieć wyraźnie: ojciec obiecał kupić scyzoryk. Może ojciec ma inne, ważniejsze wydatki, a przykro mu będzie odmówić. A może się nawet rozgniewa i powie, że go Jack i tak dużo kosztuje. Dziwne, że dorośli mają tyle pieniędzy, a zawsze im braknie. Co prawda duże mają i wydatki. I dziwnie znalazło się to pióro. Leżało pod szafą, koło samej nogi. Mogło tam leżeć i leżeć i nikt by go nie znalazł, bo wciśnięte było w sam kącik. Całe szczęście, że Jackowi potoczyła się ołowiana kulka. Jack machał patykiem pod szafą i zamiast kulki znalazł wreszcie pióro. A kulka znowu wcale nie była pod szafą, a na środku pokoju pod krzesłem. Jak to różnie giną rzeczy i się znajdują. I żeby nie wiem, jak się pilnować, każdy musi coś zgubić. I tak wygląda, jakby ktoś na złość schował, a potem podrzucił. Bo możesz 10 razy zaglądać w to samo miejsce i nie ma, a potem jest nagle tam, gdzieś szukał. Jack ma bardzo dużo różnych rzeczy, ale wszystko porządnie ułożone w skrzynce, którą mu ojciec zrobił. Osobno leżą rzeczy, które są często potrzebne i mogą się przydać. Osobno takie, do których rzadziej zagląda. Jack często porządkuje skrzynkę i za każdym razem układa inaczej. Próbował różnie. To płaskie rzeczy kładzie na dnie, żeby mniej miejsca zajmowały, a drobiazgi na górze. To znów osobno szkolne rzeczy, osobno różne pamiątki. Osobno to, co chętnie zamieni, bo mu niepotrzebne. Podczas układania zawsze się coś nie mieści albo czegoś za dużo i wtedy dawał małej Mary. Mary zawsze jest obecna podczas porządków w skrzynce i zapytuje nieśmiało: czy ci potrzebny ten sznurek, pudełko, papierek? Jack mówił tak albo nie, albo się pytał: a do czego chcesz? Mary mówiła: tak sobie, albo będę się bawiła. Albo zrobię coś dla lalki. Dla lalek wszystko się przyda. One nie są wybredne. I tak jest na świecie, że co niepotrzebne dorosłym, dają dzieciom. Starsze dzieci, jeśli nie wiedzą, co robić, dają małym, a mali dają lalkom. Przyjemnie bodaj tylko lalce coś podarować i zapytać się: podoba ci się? Jesteś zadowolona? Jack bardzo lubi swoją skrzynkę. Żeby się jeszcze zamykała na kluczyk, byłoby lepiej. Przyjemnie wiedzieć, że coś jest zamknięte i nikt nie otworzy. Charlie ma całą szufladę własną, a klucz nosi na wstążce. Właściwie powinien być na dewizce, bo tylko dziewczynki noszą na tasiemce kluczyki od piórników, ale Jack nawet piórnik ma otwarty. Pewnie i scyzoryka nie dostanie, bo trzeba dać buty do podzelowania. I mama wspomniała o nowej czapce. To przykre, że dzieci tak drogo kosztują. Charlie jest jedynak, więc ma nawet album z markami, a Sandersiaków jest aż 5. I kiedyś pani Sanders, bijąc na schodach Robina, sama mówiła, żeby się na śmierć zapracować i tak na nic nie starczy, jak trzeba 5 żołądków nakarmić. I powtarzała: a masz, darmo zjadzie, a masz, a masz. Ciągle mówiła: darmo zjadzie. A przecież Robin zarabia, bo zanim idzie do szkoły, kurierki roznosi. Widocznie mało zarabia. Tak rozmyślał Jack, przepisując wiersz o jaskółce, która uczy swoje małe latać. Właściwie Jack powinien myśleć o jaskółce. W szkole panie zabraniają myśleć o czym innym i mają słuszność, bo Jack się już 2 razy omylił. Ale bardzo trudno myśleć akurat o lekcji, kiedy zupełnie inne rzeczy przychodzą do głowy. Chcesz się zmusić, żeby myśleć o jaskółce. I nawet zaczynasz, a tu nagle szczęśliwe jaskółki, że im butów ani palta, ani nic nie potrzeba. I dalej, szkoda, że człowiekowi tyle potrzeba. i dalej. Przypominasz sobie panią Sanders, jak z całej siły biła Robina. I ani się obejrzysz nawet, jak dwa błędy zrobiłaś, a pani mówi, jesteś nieuważny. I samemu nieprzyjemnie, jak kajet jest pomazany. Ale co na to poradzić, kiedy często chcesz, a nie możesz? Bardzo łatwo nauczyć się czytać i pisać po polsku. Prawie wszystko czyta się tak, jak się pisze i pisze się tak, jak się czyta. Tylko RZ czyta się jak Z, no i CZ, SZ i DZ. Trochę kłopotu ma się z O kreskowanym. No a że chleb pisze się przez B, a ławka przez W, to bardzo łatwo spamiętać, bo mówi się chleba, a nie chlepa i ławeczka, a nie ławeczka. Więc trzeba być zupełnie gapą, żeby nie umieć. O wiele trudniej czytać po francusku. Napisane Beaucoup, a czyta się Boku. Pisze się Trois, a czyta się Trua. Pisze się Je vous prie, a czyta się Je vous prie. To znaczy proszę. Ale od biedy i z tym można sobie dać radę. Za to w języku angielskim dzieją się straszne rzeczy. Znam tylko jeden wyraz angielski i mam dosyć na całe życie, bo pomyśleć tylko, że schakespeare to znaczy Szekspir. Chyba już tylko chiński jest trudniejszy. W Ameryce najwięcej piszą po angielsku i dzieci muszą w szkołach bardzo dużo czytać, żeby zrozumieć nawet najłatwiejszą powiastkę, a co dopiero książkę. Więc chociaż w szkole była biblioteka, pani postanowiła urządzić własną biblioteczkę trzeciego oddziału. Pani tak powiedziała. To wielki wstyd, że nie wszyscy uczniowie trzeciego oddziału płynnie czytają. Kto płynnie czyta, ten po pracy spędzonej w fabryce weźmie sobie książkę. O Pinkertonie, proszę pani, wtrącił Phil. Phil, nie przeszkadzaj, bo pójdziesz do kąta. I pani dalej objaśnia o pożytku czytania. Na przykład śpieszysz się do roboty, a tu na murze wisi nowe ogłoszenie. Że policja poszukuje morderców, dodaje Phil. Phil, uspokój się, bo cię za drzwi wyrzucę, mówi pani i dalej tłumaczy. Płynnie powinien czytać każdy człowiek. Wymaga tego godność obywatela. Proszę pani, kto w kinematografie nie zdąży przeczytać napisu, to potem siedzi jak tabaka w rogu. Phil, wyjdź w tej chwili z klasy. Uj, już nie będę. Ruszaj za drzwi. Phil spuścił pokornie głowę. Idzie, ale zatrzymuje się przed stolikiem i pyta się. Ale prawda, że mam ruchliwy umysł? Skąd ci to przyszło do głowy? A jak nauczyciel śpiewów się na mnie skarżył, pani sama przecie powiedziała. A ty skąd wiesz, co mówiłam? Bo bałem się, że będę miał grandę, więc sobie z boczku słuchałem, co powie. No dobrze, brzydko jest podsłuchiwać. A teraz wyjdź, bo przeszkadzasz. Urozmaicam lekcję, powiedział Phil we drzwiach. Pani spokojnie już teraz skończyła. Szło o to, że każdy ma w domu parę książek, więc niech je na rok pożyczy szkole. Jeżeli każdy da dwie książki, a uczniów jest 40, więc biblioteczka liczyć będzie 80 numerów. Każdy będzie mógł przeczytać 80 książek. I wtedy nie tylko James i Harry będą chętnie czytali, ale wszyscy. Ale trzeba, żeby ktoś się podjął biblioteczkę prowadzić. Z początku będzie nawet duża praca, żeby nalepić kartki z numerami, ułożyć katalog, zaprowadzić kontrolę. Pani rozumie się dopomoże, ale odpowiedzialność za wszystko musi ktoś wziąć na siebie. Więc kto? Pyta się pani.
Ja!
Odzywa się Phil przez uchylone drzwi. I tak to śmiesznie i nagle krzyknął, że wszyscy zaczęli pękać ze śmiechu. I pani naprawdę się już rozzłościła. Gdyby nie Phil, może by od razu wybrano bibliotekarza, ale w hałasie trudno się porozumieć. Przy tym i pani była zdenerwowana. Nieznośny chłopiec, pomyślał Jack. Bo Jack był zachwycony pomysłem pani. Była to dla Jacka najciekawsza lekcja, jaką słyszał, a słuchał tak uważnie jak nigdy. Rzeczywiście, takie proste i mądre. Jack ma w skrzynce 3 książki w oprawie i 5 małych książeczek. Ma Kota w butach, Robinsona, Chatę wuja Toma, 2 stare kalendarze, bajki Andersena i jeszcze. I jest tak akurat, jak pani mówiła, że mu przeszkadzają. Niepotrzebnie tylko zajmują miejsce, a potem nie mieszczą się ważniejsze rzeczy. Niech sobie koledzy biorą, bo Jack jedne zna, a innych nie ma ochoty czytać. Jack bardzo chciał prowadzić bibliotekę, bo książki będą w szafce zamknięte na klucz i trzeba pilnować porządku, żeby nie niszczyli jak biorą. Każdą zwracaną książkę trzeba obejrzeć, każde najdrobniejsze uszkodzenie podkleić gumowanym papierem. Jack na pewno by umiał. Pisze nie bardzo ładnie, to by którego poprosił, a zresztą już by się postarał. Kiedy pani zapytała się kto, Jack chciał podnieść rękę, ale teraz za późno. Może i jego wyśmieją, może pani chce kogoś innego, więc się nie odzywa. Gdyby pani dała czas do namysłu, niechby każdy parę dni pomyślał, zastanowił się i poradził, jak ojcu radzono, żeby rzucił fabrykę i poszedł do majstra, który lepiej płaci. Ojciec cały tydzień chodził, pytał się, dowiadywał. A to przecież nie byle co. Bibliotekarz całej klasy, jeżeli ma się udać. Powiedzieć ja? Łatwo. To też film może nie błaznował wcale. Może naprawdę myślał, że to przyjemnie i chciał się przydać na coś. Bo Phil jest lekkomyślny. A pani była już zła, więc się jeszcze więcej śpieszyła. No i nikt się nie zgłasza? No więc dobrze, niech nie będzie biblioteki, niech trzeci oddział nie umie czytać. No Harry, właściwie ty powinieneś się podjąć. Ale Harry mówi, że nie może. Więc która z dziewczynek, jeżeli chłopcy nie chcą? Gdyby szło o futbal, pewnie by było wielu amatorów. Może Clarissa? Albo Fanny? Clarissa nie chce, a Fanny sama się boi. Ja mogę prowadzić, mówi James. Klasa wie doskonale, dlaczego James się zgodził. Szło mu o to, żeby bibliotekarką nie została dziewczynka. Klasa wie, że się nie uda, jeżeli James się do tego weźmie. James jest zarozumiały i on nie lubi, i jego klasa nie lubi. Samolub. Czyta dużo, ale żeby go nie wiem jak prosić, nie opowie nic, nie pożyczy, nie wytłumaczy. Kapryśny i obraźliwy, a przy tym złośnik. Ale pani od razu się zgodziła. Brawo, James, uratowałeś honor klasy. James skrzywił się, coś bąknął pod nosem i na pewno żałował już, że się zgodził. Było źle. Zaraz nazajutrz James zapomniał klucza. Na przyniesione przez kilku kolegów książki powiedział, że śmiecie. Jedna książka głupia, druga nudna, trzecią 100 razy już czytały 2-letnie dzieci. Sam głupi zarozumialec, szkoda, że nie powiedział roczne. W ogóle tak mówi, jakby nie dla wszystkich miały być te książki, a dla niego tylko. Po tygodniu już i pani spostrzegła, że się pomyliła. James najwyraźniej w świecie robi łaskę. Kiedy mu pani wreszcie ostro zwróciła uwagę, że lekceważy dobrowolnie przyjęty obowiązek, James powiedział, że nie umie i nie chce. I niesłusznie się pani na niego gniewała, bo naprawdę nie umiał. Przecież co innego samemu czytać, a co innego książki do czytania wydawać. Phil triumfował. Dobrze pani tak, ja bym się postarał o różne wesołe, takie śmieszne książki, różne bandyckie bójdy od brata, rozmaite mocium dzieju bajaderskie piosenki. Cały oddział tak by czytał jak aeroplan, aż by warczało. Ale bibliotekarką została Fanny i rozumie się, najprzód chłopcy powiedzieli, że od niej ani jednej książki nie wezmą, a potem i dziewczynki dały spokój. Brały tylko lizuchy, żeby się pani przypodobać. Fanny udawała panią. To będzie dla ciebie za trudne. Nie dam ci tej książki, bo nie zrozumiesz. A sama smarkata nawet nie wiedziała, o czym tam pisze. Raz nawet ośmieliła się powiedzieć, przeczytaj na próbę pierwszą stronicę i opowiedz, to może ci wydam. Za to brudasowi Johnowi dała zupełnie nową książkę Pennella i John oderwał kawałek okładki, a w środku zamazał masłem. Całe szczęście, że Pennell gamajda i każdy z nim robi co chce, bo inaczej miałby za swoje. Wreszcie pani się zniechęciła. W tamtej szkole, gdzie byłam, doskonale się udało. A tu doprawdy, że się zniechęciłam. Jeżeli nie chcecie, powiedzcie szczerze, nie chcemy. Phil nie wytrzymał. Proszę pani, ja bym powiedział, ale żeby mnie pani za drzwi nie wyrzuciła. Więc powiedz. Ale mnie pani nie wyrzuci? Phil, tylko nie żartuj, bo to doprawdy niewesoła sprawa. Ja nie żartuję, tylko niech pani powie, żeby się nie śmiali. No, już mów. Proszę pani, trzeba kupić ciekawe książki. Jakieś takie wesołe albo Bosko-Czarnoksiężnik, Zagadki, Edipolo, Sennik egipski, różne sztuki z kartami. Ja nawet mogę buchnąć siostrze ten sennik, jak się komuś nie na przykład pożar, to znaczy, że złodzieje. Widzi pani, już się zaczynają śmiać. Pani powiedziała, że na próbę będzie sama przez miesiąc prowadziła bibliotekę, a potem się zobaczy. Fanny wszystko oddała pani w największym porządku. Kartki już były ponalepiane, katalog ułożony. Clarissa pomagała trochę. I niby jakoś szło, ale widać było, że biorą książki tylko dlatego, żeby pani nie obrazić. A tymczasem Jack umacniał się w postanowieniu, że nikt inny, tylko on zostanie bibliotekarzem. Już wszystko dokładnie naprzód sobie ułożył. Pewien był wygranej, więc przyglądał się, jak to pani robi, słuchał uważnie, co mówi klasa i czekał. A kiedy po miesiącu pani się znów zapytała, kto weźmie klucz od szafki, Jack spokojnie, ale stanowczo oznajmił, że chce i może. Pani zgodziła się od razu. Pani kazała dać książki Jacka i Johna i tak powiedziała. Patrzcie. Książki Jacka są czyste i porządnie obłożone, a Johna pomazane, z rogami pozawijanymi, brudne i zakleksane. John wszystkim obrazkom dorabia wąsy, nazwisko swoje namazał prawie na każdej stronicy, a jak już chce coś wytrzeć, to ślini brudny palec i robi w stronicy dziurę. Potem pani powiedziała coś, co nie było prawdą. Kto lubi czytać, ten szanuje książki. Powiedz, Fulton. Prawda, że ty dużo czytasz? Jack nie chciał kłamać, a niegrzecznie z panią się sprzeczać, więc chrząknął tylko i mruknął, co mogło znaczyć i nie, i tak. A pani myślała, że dużo, tylko nie chce się chwalić. Nareszcie. Nareszcie będą wiedzieli, że i Jack Fulton coś znaczy. Bo do tej pory Jack mógł być albo nie być i nikt nawet nie wiedział. Kiedy 2 dni miał gorączkę i nie przychodził do szkoły, tylko sąsiad i Nelly pytali się go dlaczego. Nelly doszła i powiedziała: pewnie byłeś chory? Jack odpowiedział: tak, miałem gorączkę i kaszel. A teraz jeszcze kaszlesz? Troszkę, odpowiedział Jack. Potem na lekcji Jack naumyślnie głośno zakaszlał, czy Nelly spojrzy na niego. Ale Nelly nie spojrzała. I od tej pory nie rozmawiał z nią ani razu. Ale ona jest bardzo miła, taka cicha i tak się przyjemnie uśmiecha. I takie ma mięciutkie włosy. No tak, nikt go w klasie nie zna. Nikogo Jack nie obchodzi. Nawet pani tak jakby go wcale nie znała. Pani zwraca się zawsze do kilku, jeżeli coś trzeba zrobić, przynieść albo rozdać kajety, a o innych jakby zapomniała. Tamci się nie wstydzą, rozmawiają, proszą, jak im czego potrzeba, a tak to się dochodzi jak do obcej. Teraz jest zupełnie inaczej. Jack musi z panią rozmawiać, bo jest bibliotekarzem. Jack nie może chorować, bo ma klucz od szafy. Clarissa w żaden sposób nie chce trzymać klucza. Jeszcze zgubi albo zapomni. Boi się, jednym słowem. Pani wydawała książki w poniedziałki i czwartki. Jack wydaje 5 razy na tydzień. Tylko w sobotę nie warto, bo na niedzielę daje biblioteka szkolna. Jack korzysta z wolnego dnia i porządkuje szafę. Z porządku woźny się trochę krzywił. Czemu ty nie idziesz do domu? Ale widzi, że Jack spokojny i można go w klasie zostawić. Nawet czasem pomoże przy zamiataniu. Po 2 tygodniach powierzył mu kawałek kredy na zapas i Jack był bardzo zadowolony, bo kiedy pani od rysunków powiedziała, że małym kawałkiem niewygodnie rysować, Jack podczas lekcji otworzył szafę i zamienił mały kawałek na zapasowy, duży. I zaraz po lekcjach oddał woźnemu i znów dostał inny. Klarissa właściwie nic mu nie pomaga, bo nawet nie ma w czym. Po ostatniej lekcji pyta się, czy jestem ci potrzebna? Jack odpowiada, nie. Więc idzie do domu, a potem się i pytać przestała. Wszystkie książki zajmowały w szafie tylko jedną półkę i kawałeczek drugiej, a właściwie nawet tylko jedną, bo kilka książek było w czytaniu. I prawie zawsze te same, najładniejsze. Z książek Jacka chłopcy brali Robinsona, a dziewczynki chatę wuja Toma i bajki. Kota w butach nikt nie chciał, bo za dziecinna. Dziewczynki brały więcej niż chłopcy. Kiedy po paru tygodniach pani się zapytała, czy są z Jacka zadowoleni, wszyscy powiedzieli, że tak. Najgłośniej krzyczeli tacy, którzy wcale książek nie brali, ale Jack był im mimo to wdzięczny. Myliłby się, kto by sądził, że Jack był zadowolony. Na początek i tak dobrze, ale Jack musi zrobić, żeby wszystkie półki były pełne. Tymczasem pani chowa do szafy to jakieś wypchane zwierzęta, to globus, to kamienie, liście suche, to karton. Ale szafa z pustymi półkami drażni Jacka. Nie dawały Jackowi spokoju słowa Phila. Gdybym ja był bibliotekarzem, to by cały oddział tak czytał, ażby furczało jak aeroplan. Zwróciłby się chętnie po radę do Phila, ale bał się z nim zaczynać. Niepewny człowiek. Choć kto wie, czy nie ma słuszności. Gdyby tak jakieś wesołe książki albo sennik egipski? Na przykład coś się śni, chce wiedzieć, co znaczy. Przychodzi do Jacka. Jack zajrzy, pozwoli poszukać, to się może zachęci i weźmie coś do czytania. Zresztą Jack wie, że nie wszystkie książki dali do biblioteki. Jedni się boją, że zginie, innym szkoda, innym rodzice nie pozwolili. I Jack musiał się pytać, czy rodzice pozwolą. Bo jak się coś ma, nigdy nie wiadomo, czy to jest zupełnie własne. Inna sprawa – ubranie. Chociaż i ubranie, jeśli się podrze, powinni zostawić podarte, a nie krzyczeć i kupować nowe. Ale prezenty powinny być już naprawdę własne. Jeżeli się złamie zabawkę albo chce podarować koledze, nie powinno obchodzić rodziców. Aż Jack nie miał innej rady, tylko poradził się Phila. Wybrał dzień, kiedy Phil był smutny, bo pani kazała przyjść jego matce na nieprzyjemną rozmowę. Pewnie dziś nie będzie żartował. Nie martw się, Phil. Pani ci pewnie przebaczy. A już, 4 razy mi przebaczyła, ale zapomniała i mówi, że 3. Czy ja im się każę śmiać? I co ja takiego powiedziałem? Jak pani mówiła, że Murzyni nie chcą być czarni, więc poradziłem, żeby pili dużo mleka, to może zbieleją. Dlaczego nie spróbować? Przecież jak się je jagody, to się ma potem czarne usta i język, a te barany zaraz w śmiech, a pani na mnie. Słuchaj, tyś wtedy mówił o jakiejś książce ze sztukami? A, Bosko-Czarnoksiężnik. Możesz mi ją pożyczyć na jeden dzień? Ja ci nie zniszczę. Nie ma już tej książki. Ojciec ją w piec rzucił i spalił. Tam był taki doskonały przepis na fajerwerki. Wszystko można samemu zrobić. Perfumy, atramenty różnych kolorów. Jak łykać ogień, jak przewrócić szklankę do góry dnem, żeby się woda nie wylała. Jak zagotować wodę w papierze. Jak nożyczkami krajać szkło. I udawało ci się? Nie bardzo, bo się dopiero uczyłem. I mama mi przeszkadzała. Wiesz przecie, jak dorośli lubią wszystko przesadzać. Troszkę się coś zapali, to zaraz mówią pożar. A zapaliło się? No, zapaliło się. Ważna rzecz. Przecież sam ugasiłem. I poparzyłeś się? Jak się poparzyłem, to mnie bolało, a nie ojca. Phil był rozżalony. Wiesz, Phil, bo z tą biblioteką. Myślę, żeby tak zrobić. Kupię trochę obrazków. Wiesz, malowanki, aniołki, kwiatki, motyle. Takie różne. I kto przeczyta 5 książek, dostanie obrazek. A kto przeczyta wszystkie książki, albo kto będzie miał 10 obrazków, ten dostanie order. A skąd będziesz miał ordery? Są, ale drogie. One się jakoś nazywają kotylionowe. Wiesz, ze złotego papieru. Nie widziałeś? Co miałem nie widzieć? Kotylionowe. Skąd wiesz, że tak się nazywają? Pytałem w sklepie, jakaśmy się w wojsko bawili, już dawno. Także frajerska nazwa. Czy to dla kotów ordery? Nie, jakiś taniec tak się nazywa i panny dają kawalerom. Wariaty, zadecydował Phil. Ja bym kupił złoty papier, kupiłbym na wzór jeden kotylionowy order i może by pani pozwoliła na robótkach. Morris by potrafił, jak myślisz? Bo ja wiem, on robi ładne rzeczy, ale czy zechce? Nie szkodzi poprosić. Nie przypominam sobie, dodał Phil, ale w bosko-czarnoksiężniku musiało być tak, że jak się robi ordery, bo tam wszystko było. A matka zaraz, oczy sobie wypalisz, oślepniesz, spalisz dom, do więzienia przez ciebie pójdę. No patrz tylko, tu trochę sparzone, już nawet nie znać. A serwetę siostra zacerowała. Słuchaj, Jack, pomów z panią, ty jesteś przecież bibliotekarzem. Okropnie mi akurat teraz nie na rękę ta cała historia. Powiedz, że przez cały tydzień będę cicho siedział na lekcji. Od poniedziałku, rozumiesz? Dlaczego nie od dzisiaj? Tak od razu nie mogę, bo jak się nie wiedzie, to już cały tydzień jest jakiś kotylionowy. Powiedz pani, co szkodzi, jak się trochę pośmieją? Mnie to pani już nie wypada przebaczyć, ale tobie uwierzy. Bo pani mnie lubi, jak nie jest zła, to też się lubi pośmiać. Wiesz, co pani powiedziała nauczycielowi śpiewów? Że ja urozmaicam lekcje, rozumiesz? Phil wziął Jacka pod pachę i siłą wepchnął do kancelarii. Tylko pamiętaj, spraw się dobrze. I pani rzeczywiście ostatni, już najostateczniejszy raz przebaczyła. Potem był dzwonek, a na następnej przerwie Phil uczył klasę grać na zębach, więc nie miał czasu rozmawiać z Jackiem. Na zębach gra się w ten sposób, że się uchyla usta i paznokciami uderza się w zęby. I można raz ciszej, raz głośniej wygrywać wszystkie melodie. Właściwie nie Phil zaczął, tylko Barnum, który się nauczył od chłopca ze szkoły 103. Ale Barnum grał tylko dla siebie, a Phil, uczeń Barnuma, utworzył naprzód kwartet, potem całą orkiestrę. Od trzeciego oddziału nauczył się drugi i czwarty, a potem już wszyscy umieli. I sam kierownik zapowiedział, że dosyć, bo będzie sadzał do kozy. Bo już naprawdę zanadto. Na pauzie, na ulicy i rozumie się na lekcjach. Kto miał chwilę czasu, już nawet sam nie wiedział, tylko grał na zębach. Jack więc nie mógł dokończyć rozmowy z powodu zarazy, bo kierownik powiedział, że to zaraza i jeśli nie odzwyczają się, mogą zgłupieć zupełnie. Jakże szczęśliwy byłby Jack, gdyby taka zaraza czytania książek ogarnęła oddział. Jack otwiera szafę, a tu się wszyscy pchają. Mnie, ja długo czekam, ja pierwszy, ja zamówiłem. Jack mówi, nie mogę się rozerwać. Zupełnie jak w składzie wędlin przed Wielkanocą. Tak marzył Jack, schodząc do szatni po lekcjach. A tu go nagle Phil trzasnął w plecy, że mało nie spadł ze schodów. Jack, nie bój się, ja ci pomogę. Ty też masz ruchliwy umysł. I robiąc po 3 stopnie, zbiegł na dół. No i masz, zacznij tu z takim. Samotny i stroskany wraca Jack do domu i ani się domyśla, jaka go czeka wiadomość. Wiadomość tak niezwykła, tak nadzwyczajna, że sprawie biblioteki nowy nadała obrót. Ni mniej, ni więcej, tylko Jack dostał pocztą dolara. A z dolarem tak było. Jack ma dziadka w innym mieście. Mniejsza o to, jak się nazywa, bo też inaczej się pisze i inaczej czyta. Dość, że ojciec matki, więc dziadek. I dziadek zaprosił go na wakacje do siebie, ale ojciec nie chciał, żeby Jack jechał. Jack był bardzo zmartwiony, bo dziadek ma tam sklep, a ojciec ich nie lubi. Jack nawet wie za co, więc się nie napierał. Bo jak jeszcze Jacka nie było na świecie i ojciec jeszcze nie był mamusi mężem, bardzo dawno, więc ojciec chciał się z mamą ożenić, ale dziadek nie dawał. Bo mama była córką kupca i była bogata, a ojciec był zupełnie biednym robotnikiem, jeszcze nawet biedniejszym niż teraz. Długo dziadek nie pozwalał tatusiowi ożenić się z mamą, więc ojciec martwił się długo. Ale mama też chciała wyjść za mąż za ojca. Dziadek widział, że nie ma rady, no i pozwolił. Ale dziadek mamę kocha. A ojca tak sobie. A ojciec nie lubi rodziny mamusi, bo są zarozumiali. Raz ojciec nawet pokłócił się z mamą, wtedy właśnie kiedy powiedział, że na chleb i mydło zarobi dla rodziny. Wtedy było bezrobocie i mama chciała, żeby wyjechać do tego miasta, gdzie mieszkają wszyscy krewni mamy, a ojciec nie i nie. Ojciec ma zdrowe ręce i poradzi sobie, a łaski żadnej nie potrzebuje. Właśnie wtedy Jack zaczął chodzić do szkoły. Chciał szanować książki, a pani się na niego gniewała. Ojciec aż pożyczył na książki, chociaż strasznie nie lubił długów. Jack wiedział, że wszystko jest tajemnicą i o tych rzeczach dzieci nic nie powinny wiedzieć, ale co zrobić, kiedy wie i słyszał? List dziadka był taki, a właściwie nie list, tylko dopisek. Pisała mi mama, że jesteś w trzecim oddziale i pilnie się uczysz, więc posyłam ci dolara, żebyś sobie kupił, czego ci będzie potrzeba. Tymczasem ojciec nic jeszcze nie wiedział, bo był w fabryce, a Jack niepokoił się, że może ojciec dolara też od dziadka nie pozwoli przyjąć. Więc wyszedł na podwórko, usiadł na kamieniu koło parkanu i myśli. Jak to jest dziwnie na świecie? Jak się czegoś nie ma, wydaje się, że się wie, co robić. A jak się ma, to się nic nie wie. Bo Jack często myślał, co by zrobił, gdyby miał dolara albo 100, albo nawet 1000. Co by kupił rodzicom, co małej Mary, co sobie. Różnie układał, ale nigdy nie ułożył do końca, bo zawsze zasypiał. Bo najlepiej myśleć w łóżku przed zaśnięciem. No i teraz nic nie wie. Chociaż jasne jest przecie, że jak rodzice pozwolą, Jack przede wszystkim kupi co potrzebne do biblioteki. Już nie potrzebuje łamać sobie głowy, skąd weźmie pieniądze na obrazki. Nawet ordery gotowe może kupić. 4 centy będzie dla Mary na ciastka i cukierki. Może coś mamie i ojcu? Przecież dolar ma 100 centów. Straszna kupa pieniędzy. Na wszystko starczy. Niepokój jego wzrastał w miarę tego, jak zbliżała się godzina powrotu ojca. Może wyjść na spotkanie? Ale przypomniał sobie, że pani zadała na jutro wiersze, więc wziął książkę i zaczął się uczyć na schodach. Wiersze były bardzo trudne, więc męczyć się musiał. Mama nie powiedziała od razu, tylko przy kolacji wspomniała, że trzeba podzelować buty Jacka i kupić czapkę. Widać było, że boi się ojca rozgniewać. Bo widzisz, mówi mama, Jack nawet dostał od dziadka dolara. I dopiero list pokazuje. Ojciec wziął list, włożył okulary, a Jack pochylił się nad miseczką z kartoflami, jakby coś złego zrobił i bał się kary. Pokaż no tę czapkę, powiedział ojciec, a potem może jeszcze przez zimę pochodzić, nowej nie trzeba kupować. Zelówki sam mu sprawię. Jak mnie stać na buty, starczy i na zelówki. Weź sobie tego dolara i kup, co ci się podoba, to twoje. A potem jeszcze dodał, i to Jacka najbardziej zdziwiło, tylko nie kupuj z tych pieniędzy scyzoryka. Jutro razem wyjdziemy, więc kupię. Pamiętasz, że ci obiecałem. Jack zauważył jeszcze, że ojciec nie zapalił po kolacji cygara i kiedy czytał gazetę, nie dmuchał cygarowym dymem spoza gazety. Jakoś tak dziwnie wyszło, że Jack obawiał się ojca, a właśnie mama mogła go pozbawić otrzymanego skarbu, bo rozumie się przecież, że czapkę można jeszcze ponosić, a z zelówkami też można poczekać, jeżeli chodzić ostrożnie, a nie po błocie i kamieniach. Strasznie dużo miał Jack tego wieczora do myślenia. Więc ojciec pamiętał o scyzoryku, a zapomniał zapalić cygaro? Może ojcu bardzo przykro, może naprawdę lepiej dolara dziadkowi odesłać. Jak można nie pozwolić się komu ożenić, jeżeli chce? I co by wtedy było z Jackiem? Miałby jakiegoś innego ojca, a nie tatusia? Jakiegoś zupełnie obcego, czy jak? Przecież Jack bardzo kocha ojca swojego. Nawet dobrze się stało, że nie pojechał do dziadka. Później Jack już miał aż do zaśnięcia same tylko finansowe myśli. A ojciec nie zapomniał o scyzoryku, tylko wyszedł z nim razem. Właściwie nic w tym dziwnego, bo fabryka i szkoła razem się zaczynały. Ale dziwne było, że ojciec nie wstąpił do sklepu po cygara, tylko do księgarni i składu materiałów piśmiennych Mr. Tafta. No, wybieraj scyzoryk. Rozumie się, Jack wybrał mały, najtańszy, z jednym ostrzem, za 4 centy. Cóż to, kawalerze, powiedział Mr. Taft, przecież nie ten scyzoryk oglądałeś. Tak, zaczerwienił się Jack, zawstydzony, ale tamte są niedobre, bo się łatwo gubią. Jack czuł, że niemądrze powiedział, ale musiał przecież coś powiedzieć, żeby ojciec się nie domyślił, a nic mu do głowy lepszego nie przyszło. Szczęście, że ojciec nie zauważył, a Jack już się nawet domyślił. Ale dopiero wieczorem na pewno wiedział, bo ojciec znów nie zapalił cygara i mama powiedziała: nie rób tego. Wszyscy mówią, że jak się ktoś przyzwyczai do palenia i od razu przestaje, to szkodzi na nerwy. A ojciec odpowiedział i Jack zapamiętał te słowa i często je potem powtarzał. Trudno, jak człowiek ma obowiązki, na wiele rzeczy nie może sobie pozwalać. Zresztą jutro już kupię. I naprawdę nazajutrz ojciec wstąpił jak zwykle do dystrybucji po cygara. A Jack schował dolara na samo dno skrzynki i dla pewności przypomniał Mary, żeby sama do skrzynki nie podchodziła, bo nigdy z nią nigdzie nie pójdzie, ani nigdy jej nic nie kupi. I już, jakby się nic nie stało. Dopiero w niedzielę ojciec dał Jackowi arkusz listowego papieru i powiedział: musisz napisać do dziadka list z podziękowaniem. A co mam pisać? Jack nigdy jeszcze listu nie wysyłał. Napisz, że otrzymałeś i że dziękujesz. A jak chcesz, napisz, co z tymi pieniędzmi zrobiłeś. Jeszcze nic nie zrobiłem, leżą. No to napisz, co chcesz. Jack napisał: kochany dziadku, otrzymałem przysłany mi w podarunku dolar. Mama chciała kupić czapkę i podzelować buty, ale ojciec nie pozwolił, więc kupię książki i różne rzeczy, bo jestem w szkole bibliotekarzem i będę miał duże wydatki. Ojciec przeczytał list Jacka, ale mu się nie podobał. Niepotrzebnie pisałeś o czapce i o zelówkach. Powinno się zawsze pisać tylko o tym, co się zrobiło, a nie czego się nie robi. Więc mogę przepisać, powiedział zmartwiony Jack. Jack dobrze rozumiał, dlaczego ojciec nie chce, żeby pisać o czapce, bo wygląda tak, że niby Jack nie ma czapki na zimę. Dziadek może myśleć, że chcą, żeby jeszcze coś przysłał. Niech już tak zostanie, powiedział ojciec. Jack sam zaadresował kopertę i sam wrzucił list do skrzynki. Bardzo przyjemnie pierwszy raz w życiu własny list wysyłać i żeby w kopercie już nic innego nie było. Ale Jack nie był wesoły, bo właściwie tak się coś pokręciło, że przez niego i ojciec i mama mają zmartwienie, chociaż on nic nie winien. Bo dlaczego ojciec kazał napisać do dziadka list, chociaż go nie lubi? I mama jakoś tak ostrożnie z ojcem rozmawia. Bo jeżeli już dziadek pozwolił się ojcu żenić, dlaczego ojciec się ciągle jeszcze gniewa? Przecież dziadek nie może być takim znów złym człowiekiem. Nie zna Jacka, a przysłał w zeszłym roku ciepłe rękawiczki i kota w butach, a teraz pieniądze. I Jack nie wie, czy ma kochać dziadka, bo to ojciec mamy, czy go nie lubić i za co właściwie. No tak, jeżeli kto zrobi co złego, to trudno przebaczyć. Jack już 2 lata nie lubi Doris i tylko przez książkę. A co by było, gdyby mu kazali ożenić się z Doris? Fu, za żadne skarby świata, żeby ciągle być z nią razem, żeby ona nalewała mu zupę i ruszała jego książki, kajety i wszystko. Szkoda, że dzieci muszą udawać, że o tylu rzeczach nie wiedzą i nie rozumieją. I dlatego nie mogą się o nic rodziców zapytać. Bo gdyby Jackowi pozwolili, na pewno by pogodził ojca z dziadkiem. Biedny ojciec. Przez 2 wieczory nie palił cygar, żeby na swoim postawić. Ojciec jest dumny. I Jack jest dumny jak ojciec, żeby mieć zdrowe ręce i tylko sobie zawdzięczać wszystko i od nikogo nic nie brać. Jack chce tak samo. Nigdy jeszcze nie byłem w Ameryce, więc kiedy zacząłem pisać tę amerykańską powieść finansową, musiałem wiedzieć, jakie są tam na wszystko ceny. Ale mam w Ameryce znajomą dziewczynkę, więc prosiłem, żeby napisała, ile co kosztuje. Bo kto chce pisać książkę, a nie zna się wcale, musi zapytać takich, którzy wiedzą. I to się nazywa robić studia do powieści. Więc i ja robiłem studia. A ta dziewczynka odpisała, że dolar ma 100 centów i przed wojną pióro ze stalką kosztowało centa, a teraz 3 centy. Kajet kosztował centa, a teraz 5. Ołówek centa, a teraz 3. Scyzoryk albo piórnik tak samo 5 centów kosztowały, a teraz 10. Za centa można było dostać 3 ciasteczka albo karmelek, a teraz karmelki tak samo kosztują, tylko mniejsze i jedno ciastko za centa. Kinematograf kosztował 5 centów, teraz 10, futbal 15, teraz 25, zegarek dolara, teraz 1 dolar do 3. Rower 10 dolarów, teraz 15 albo 18. I w Ameryce wszystko przedwojenne było lepsze i tańsze. Więc proszę pamiętać, że Jack rozpoczyna mając dolara, czyli 100 centów. Ale finansowo mówi się trochę inaczej. Mówi się, Jack rozpoczął z kapitałem 100 centów. W ogóle w tej powieści będzie dużo słów, które są naukowe i handlowe, a im mądrzejsza nauka, tym trudniejsze słowa. Na przykład robotnik, czy doktor, czy urzędnik. Każdy za pracę dostaje pieniądze. Ale to się inaczej nazywa. Robotnik dostaje wypłatę. Urzędnik – garze. Oficerowie otrzymują żołd, a lekarze – honorarium. Bo garza jest delikatniejsza. No a doktor wszystko musi mieć z honorem, więc i pieniądze. Jack miał kapitał zakładowy 96 centów. Bo 4 przeznaczył od razu dla Mary i tego nie cofnął. Bardzo chciał kupić ojcu szczeniaka, a mamie figurkę jakąś na komodę. Widział takie figurki porcelanowe z miseczką do szpilek. To jest bardzo ładny i pożyteczny prezent. A szczeniak byłby potem pieskiem i byłoby przyjemnie. Jack nie zrzekł się projektu, ale kupi później, bo czuje jakoś, że rodzice nie chcieliby mieć nic z tego dolara. Tak ostatecznie postanowił Jack i wybrał się do Mr. Tafta dla omówienia sprawy. A miał taki plan. Jeżeli Mr. Taft będzie w złym humorze, Jack zapyta się tylko o książkę Bosko Czarnoksiężnik i nic więcej. Jeżeli Mr. Taft będzie w takim sobie humorze, Jack przejrzy jeszcze Sennik egipski i tyle książek, ile będzie można, żeby go nie rozgniewać. Jeżeli zaś Mr. Taft będzie w dobrym humorze, Jack powie mu wszystko. W każdym z trzech przypadków Jack dowie się dokładnie o cenę kotylionowych orderów w dwóch gatunkach, tylko ze złotego papieru i nic więcej, i droższych z różnymi ozdobami. No dobrze, wchodzi, ostrożnie otwiera drzwi, bo nad drzwiami wisi dzwonek. Bo Mr. Taft nie zawsze siedzi w sklepie, tylko w pokoju za sklepem. Ze sklepu do tego pokoju prowadzą 2 schodki. To bardzo mądrze urządzone. Dzwonek tak wisi nad drzwiami, że jak się otwiera, drzwi uderzają w sprężynę, na której wisi. I złodziej nie może wejść niepostrzeżenie. Raz Mr. Taft był w złym humorze, a Jack za mocno szarpnął i dostał burę. Śpieszy ci się, mruczał niechętnie. Nie możesz ostrożnie wejść. Kupi za centa, a hałasu narobi za dolara. Jeszcze może szybę wytłucze. No czego chcesz, pewnie stalkę.
Stalkę, powiedział strapiony Jack.
No to bierz prędko, tylko nie wybieraj godziny, jak to umiesz.
Ledwo wyłożył pudło z przegródkami, gdzie leżą stalki, już zaraz zabiera.
Prędzej, grube, cienkie.
Rozumie się, Jack wziął pierwszą z brzegu i potem cały tydzień musiał nią pisać. Już nawet drugą chciał gdzie indziej kupić, ale tam też nie zawsze byli grzeczni. W ogóle dzieci, nawet jak kupują, często są lekceważone. Jack nie wiedział, że Mr. Taft cierpi na reumatyzm. Obrzydliwa choroba. Raz bolą nogi, raz ręce i nogi, raz krzyż, nogi i plecy. Bóle chodzą po kościach, a dostaje się tej choroby przez kamienną podłogę w sklepie. I jeżeli drzwi nie zamykają i zimno leci. Kupcy wiedzą o tym i w miejscu, gdzie stoją cały dzień, kładą deski, żeby było cieplej. A ludzie dobrze wychowani starają się drzwi w zimie zamykać. Nawet w niektórych dużych sklepach wisi napis: proszę drzwi zamykać.
ale małe sklepy się boją, żeby się nie obrazili i gdzie indziej nie kupowali. Teraz już każdy rozumie, dlaczego Mr. Taft raz był wesół, raz zły albo tak sobie. Kiedy się już z Jackiem zaprzyjaźnili, wytłumaczył mu, czasem reumatyzm wejdzie w nogi. Wtedy dwa schodki to jak dwa piętra, aż syka z bólu. A najgorzej, jak ma być deszcz. Najwięcej wszystko boli przed deszczem. Od tej pory Jack postanowił robić ważniejsze zakupy tylko w dnie zupełnie pogodne. Choć i ten sposób ma swoje złe strony, bo w dnie pogodne więcej jest kupujących, więc się śpieszą. I nie wiadomo, czy lepiej kupować, jak sprzedający nie ma czasu, czy jak go kości bolą. Więc Jack otworzył drzwi tak, żeby nie zadzwoniło za głośno i wchodzi. Taft jest wesoły jak rzadko.
A, Mister Jack, jak się masz? Nie zgubiłeś jeszcze scyzoryka? Nie poszczerbiłeś go? Nie ułamałeś końca? Bo wy nie umiecie się z niczym obchodzić i dlatego wszystko psujecie. I dlatego musicie ciągle kupować, a nigdy nic nie macie. Każda rzecz musi być używana do tego, do czego jest przeznaczona. Scyzoryk jest do drzewa i tylko do drzewa i tylko do strugania. A wy chcecie, żeby scyzoryk był i dłutkiem, i siekierą, i lewarem, i korkociągiem, i wszystkim. Żelazo, nie żelazo, śruba, nie śruba, blacha, kłoda, drzewa, do wszystkiego u was scyzoryk. Jabłko pokroi, nie wytrze, a potem ma pretensje, że zardzewiał. Piórnik mu się zaciął, bo napchał za dużo, zaraz scyzoryk. Dawaj, to ci pokażę. O, tu są delikatne zawiaski. Jeżeli coś podważasz albo korek z butelki wyjmujesz, to zaraz obluzujesz. Przekrzywi się i nie chce się zamykać. Ach, gapy, gapy.
Widzi Jack, że dobrze, byle tylko ktoś nie przeszkodził. Mr. Taft, z miejsca zaczyna Jack, nie chcąc stracić czasu. Przychodzę do pana poradzić się w ważnej sprawie. Mam 96 centów i chcę za to kupić książki, obrazki, ordery kotylionowe, 4 pióra, 3 gumy i 10 stalek. Teraz Jack jest pewien, że Taft wysłucha go uważnie. Jeżeli nawet nie dziś, to innym razem. Bo nieczęsto się zdarza, że chłopak sam przychodzi po takie zakupy i ani do głowy nie przyszło Jackowi, że Taft może go podejrzewać.
A skąd tyś wziął tyle pieniędzy?
Zdziwił się Mr. Taft.
Od dziadka.
Trochę niepewnie powiedział Jack, bo jakoś nieprzyjemne było mu to wspomnienie.
A gdzie jest twój dziadek?
Daleko.
Powiadasz daleko. No i jakże ci dał?
Przysłał pocztą.
Bardzo pięknie. No, a ojciec wie o tym?
Wie.
Jack odpowiada niechętnie. Zaczęło się dobrze, można było od razu przystąpić do rzeczy, a tymczasem ktoś wejdzie i zepsuje.
No, a jakie książki chcesz kupić?
Różne. Na przykład ma pan Bosko Czarnoksiężnika?
Mam. Ale po co ci ta książka?
Więc niech pan pokaże.
Poczekaj no, mój kawalerze. Za dużo chcesz od razu kupować.
To przecież dla pana lepiej.
Mówi Jack, już zły nawet.
Lepiej albo nie lepiej. Różni są, widzisz, kupcy, a ja, widzisz, jestem taki, że wolę mniej sprzedać, ale wiedzieć, że wszystko w porządku. Znam ciebie, mój chłopcze, od lat. Wiem, że jesteś porządny. I ojciec twój porządny robotnik. Znam i twoją siostrzyczkę. Jak ona się nazywa?
Mary.
Pamiętasz, kupowałeś raz dla niej obrazek. Poczekaj. Niech na sobie przypomnę, jakiegoś aniołka kupiłeś.
Nie, świętego Mikołaja, poprawił Jack.
Dobrze. Więc wtedy rozmawialiśmy, pamiętasz? I pomyślałem, że to porządny chłopak, który nie kupuje dla siebie cukierka, tylko dla małej siostrzyczki świętego Mikołaja.
Jack słucha, ale nic nie rozumie.
No, a teraz powiedz mi. Wiesz, że 96 centów to prawie cały dolar?
Wiem, mówi Jack.
A czy ojciec wie, że chcesz kupić Bosko Czarnoksiężnika?
Nie, nie wie.
A czy ojciec wie, że ty masz dolara?
Wie,
powiedział Jack, marszcząc brwi.
A ja ci mówię, chłopcze, że nie wie. I ty lepiej nie kupuj tego wszystkiego. Tylko pieniądze ojcu oddaj, a różnych głupstw nie kupuj. Tak, mój synu, przyznaj się ojcu, może ci przebaczy. A jak cię nawet ukaże, to nic, mówi się trudno. Bo najgorzej zacząć zaczyna się zawsze od tego, że kolega namówi.
Tego było za wiele. Mr. Taft wyraźnie przecież mówi, że ukradł. Jackowi łzy napłynęły do oczu. Nie wiedział, co powiedzieć, co robić. Więc pan mówi, że jestem złodziej?
Tego nie mówię. Ale czy chcesz przyjść tu z ojcem i powtórzyć przy ojcu, że dostałeś pocztą od dziadka dolara i ojciec pozwala ci kupić, co chcesz?
Nie chcę przyjść tu z ojcem, zbuntował się Jack.
A widzisz.
Co widzę?
Nic. Płaczesz.
Jeżeli tak, to dobrze, prawie krzyknął Jack. Przyjdę tu jutro. Powiem ojcu, że pan mnie nazwał złodziejem. To trudno. Niech ojciec sam powie. Nawet i mama może przyjść, a tego dolara odeślę dziadkowi, niech sobie trzyma. I bibliotekę niech pani sama prowadzi, a u pana, Mr. Taft, już nigdy w życiu, ale to nigdy nic kupować nie będę. Ja wiem, panu się zdaje, że jak jestem dziecko, to już wolno wszystko. Dorosłemu by pan tak nie powiedział.
Teraz Taft nie wiedział znów, co robić.
Więc mówisz dalej, że dostałeś od dziadka?
A co mam mówić, kiedy dostałem? Jak tylko ojciec wróci z roboty, nawet zaraz przyjdę tu z mamą.
Ledwo udało się Taftowi zatrzymać Jacka.
Słuchaj, Jack, powiedział trzymając go za rękę. Stary jestem. Zdawało mi się, że nieprawda, ale teraz już sam nie wiem. Ale jeżeli się pomyliłem i wyrządziłem ci krzywdę, przebacz staremu. Każdy się może mylić.
Chcę być twoim przyjacielem, bo jesteś porządny chłopiec.
Nie zrozumiałeś mnie.
Właśnie dlatego sprawiłem ci przykrość, że cię uważam za uczciwego chłopca.
Który ojcu kradnie pieniądze? Łkając, dodał Jack. Zaraz się pan przekona.
I w 10 minut później matka najzupełniej potwierdziła to, co powiedział Jack.
Tak, wszystko prawda. Dostał pocztą od dziadka i ojciec pozwolił kupić, co tylko zechce.
Jednego tylko nie mógł Jack zrozumieć. Zamiast się gniewać, mama serdecznie uścisnęła rękę Tafta i podziękowała mu.
Za co?
A wróciwszy do domu, przytuliła spłakanego Jacka i mówi: patrz, synku, pieniądze nie zawsze przynoszą człowiekowi szczęście. To zdanie też zapamiętał Jack i często sobie później powtarzał.